służył nam Słowem Bożym. Izali jeszcze płakać będę miesiącego piątego. Drodzy przyjaciele, tak się akurat złożyło, że według biblijnego kalendarza księżycowego dzisiaj wieczorem rozpoczyna się piąty miesiąc zwany po hebrajsku Av. W dziewiątym dniu tego miesiąca, czyli w przyszłą niedzielę, 14 sierpnia, obchodzone jest szczególne święto zwane Tisza B'Av, czyli dziewiąty dzień miesiąca Av. Dzień ten upamiętnia największą katastrofę w historii narodu żydowskiego – zburzenie świątyni w Jerozolimie. Dokładnie 9 Av, na początku sierpnia 70 roku naszej ery, rzymski cesarz Tytus pozwolił swoim żołnierzom splądrować, zburzyć i spalić jerozolimską świątynię. Od tamtego dnia nad wzgórzem świątynnym zapadła dramatyczna cisza. Tam, gdzie przez 1000 lat rozbrzmiewały pieśni pielgrzymów, słychać już było odtąd jedynie samotne, ciche westchnienia. Gdzie niegdyś płynęły strumienie wody na oczyszczanie ofiar i ofiarodawców, spływały jedynie pojedyncze łzy po policzkach strapionych pielgrzymów. 9 Av w 70 roku naszej ery świątynia złożyła swoją ostatnią krwawą ofiarę. Ofiarę życia fanatycznych obrońców jej niezawisłości. Tisza B'Av to nie tylko rocznica tamtych tragicznych zdarzeń z początku naszej ery. Tego samego dnia, około 6 wieków wcześniej, zburzona została wspaniała świątynia wzniesiona przez Salomona. 9 Av miały miejsce jeszcze inne tragiczne zdarzenia w historii Żydów. Tego dnia, w czasie wędrówki Izraela po pustyni, powrócili z Kanaanu zwiadowcy i tak zniechęcili naród do objęcia dziedzictwa Abrahamowej obietnicy, że sprowokowali bunt i Bożą karę, w rezultacie której na pustyni wyginęło całe pokolenie Izraelitów. 600 tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Również 9 Av w 135 roku naszej ery w miasteczku Betar krwawo stłumione zostało przez Rzymian powstanie Bar Kochby. Rok później żołnierze cesarza Hadriana zaorali miejsce, gdzie stała świątynia, tak by zupełnie nie można było rozpoznać nawet jej zarysu. Potem na tym miejscu wzniesione zostały pogańskie świątynie. Odtąd już nikt nie umiał powiedzieć, gdzie dokładnie wznosiło się wspaniałe miejsce Bożej służby ofiarniczej. Potem jeszcze 9 Av rozpoczęła się pierwsza wyprawa krzyżowa w roku 1096, w czasie której najpierw zginęło 100 tysięcy Żydów. W tym dniu wypędzano też Żydów z Anglii w 1290, z Francji w roku 1306, z Hiszpanii w roku 1492. 9 Av 1914 do I wojny światowej przystąpiły Niemcy. 9 Av w roku 1941 Himmler otrzymał zgodę na przeprowadzenie ostatecznego rozwiązania. Rok później, 23 lipca, również 9 Av, rozpoczęła się masowa ewakuacja warszawskiego getta. Wszystkie te tragiczne zdarzenia upamiętnia się jednodniowym postem, w czasie którego zamknięte są w Izraelu miejsca rozrywki, nie odbywają się koncerty, przedstawienia, uroczystości. Według ankiety z roku 2010 22% Żydów w Izraelu pości w tym dniu, a dodatkowe 52%, choć nie zachowuje postu, rezygnuje z rozrywek, okazując szacunek dla tego dnia refleksji i pamięci. Mimo powszechności owego dnia żałoby i pamięci narodowej, wielu Żydów stawia sobie dziś pytanie, czy Izraelici powinni nadal płakać tego dnia, czy powinni żałować zburzenia świątyni, utraty niepodległości, skoro znów mieszkają w swoim kraju, w odbudowanej Jerozolimie, w państwie, które jest bogate i potężne. Gdy zburzona była druga świątynia, Izrael był skromną rzymską prowincją. Jeszcze wcześniej stanowił mało znaczące państewko, ubogie i często pogardzane. Dzisiaj Izrael jest lokalnym mocarstwem gospodarczym i militarnym, dominując nad wszystkimi sąsiadami. Jest państwem innowacji, nowoczesnych technologii, oazą demokracji, dobrobytu i bezpieczeństwa na całym Bliskim Wschodzie. Czy w tej sytuacji Żydzi mają jeszcze za czym płakać? W sensie religijnym jerozolimska świątynia za czasów Heroda osiągnęła szczyt swego rozwoju i wypełniła swoje zadanie. Judaizm po jej zburzeniu stał się religią księgi. Czy powinniśmy za nią płakać? Pytają Żydzi swoich rabinów. To, co utraciliśmy 2000 lat temu, zostało nam z nawiązką zwrócone. Jesteśmy licznym, stosunkowo religijnym narodem, mieszkając w swojej ziemi i mogącym bezpiecznie i bez wstydu praktykować swoją religię i obyczaje. Jeszcze nigdy tak wielu Żydów nie modliło się w tej ziemi. Czy mamy nadal pościć 9 dnia miesiącego 5 i żałować tamtych czasów? Historia Żydów jest tak długa, że prawie wszystko, co się dziś zdarza, ma jakiś odpowiednik w przeszłości. Trudno zadać takie pytanie, którego by nikt nigdy wcześniej nie zadał. Nie ma w tym więc nic dziwnego, że kiedyś już Żydzi znajdowali się w podobnej sytuacji i zadawali sobie podobne pytania. W proroctwie Zachariasza wpisana jest pewna historia, z której pochodzi nasze tytułowe pytanie. Izali jeszcze płakać będę miesiącego 5? Rządy ostatniego potomku rodu Dawidowego w Jerozolimie doprowadziły do katastrofy. Babilończycy zburzyli świątynię i miasto. Gdy nad Babilonią zatriumfował perski władca Cyrus, pozwolił Żydom powrócić do Jerozolimy i odbudować Boży przybytek. Drugiego roku panowania Cyrusa repatrianci wzięli się do dzieła i założyli fundamenty. Jednak na skutek sprzeciwu okolicznych narodów budowa została wstrzymana przez następnego króla Persji, Kambyzesa. Dopiero gdy na tronie w Pasargadzie zastąpił go wielki Dariusz. Karta historii odwróciła się po raz kolejny. Zachęceni przez proroków Agieusza i Zachariasza, Żydzi wznowili pracę przy odbudowie. W drugim roku króla Dariusza do jego stolicy dotarło pytanie od zarządcy prowincji, czy Żydzi mają prawo budować. Mądry król sięgnął do akt, odszukał dekret Cyrusa i zgodnie z nim pozwolił na dokończenie pracy. Świątynia została poświęcona po 4 latach budowy, w 6 roku panowania Dariusza, 22 lata po tym, jak Żydzi opuścili Babilon. Mniej więcej w połowie tego okresu, gdy w Jerozolimie daleko już były posunięte prace budowlane, zapewne stały mury świątyni. Do kapłanów przybywa poselstwo z pytaniem: czy mamy jeszcze pościć na znak żałoby po utraconej świątyni, skoro jest już prawie odbudowana? Żydzi, tak wtedy, jak i dzisiaj, pościli i smucili się nie tylko 9 dnia miesiąca 5, ale także 17 dnia miesiąca 4, Tammuz, na pamiątkę zdobycia miasta. 3 dnia miesiąca Tishri upamiętnali utratę ostatniej resztki autonomii, gdy zabity został żydowski namiestnik Judei Godoliasz. 10 dnia 10 miesiąca Tewet obchodzili jeszcze rocznicę rozpoczęcia oblężenia Jerozolimy. Poselstwo pyta więc kapłanów: czy mamy zachować te wszystkie posty, skoro już mieszkamy w Jerozolimie, a świątynia jest prawie gotowa? Nie wiemy, co odpowiedzieli kapłani, ale sprawa musiała być ważna, bo głos w niej zabrał sam Pan Bóg i przez swego proroka Zachariasza udzielił dość długiej i skomplikowanej odpowiedzi. Można ją przeczytać w 7 i 8 rozdziale Księgi Zachariasza. W skrócie, odpowiedź ta była następująca: wasze posty obchodzicie dla siebie, nie dla mnie, mówi Bóg. Wolałbym, żebyście raczej wyciągnęli wnioski z błędów, jakie popełnili wasi ojcowie, a które doprowadziły do upadku Jerozolimy. Mieli oni wydawać sprawiedliwe wyroki, okazywać sobie miłosierdzie, nie krzywdzić biednych, nie chować w sercu złości przeciwko bliźnim. Ale tego nie czynili. Nie słuchali proroków. Dlatego na Jerozolimę spadła okrutna kara. Tutaj Pan Bóg na chwilę przerwał, jakby nabrał powietrza i dalej kontynuował: teraz jednak ulitowałem się nad wami. Okazałem litość i pozwoliłem wam wrócić do Jerozolimy. Również ja zamierzam sprowadzić się znów do Jerozolimy, zamieszkać w tym mieście, aby ponownie stało się moją stolicą. Dzieci będą się bawić na jego ulicach, a starcy przysiadywać na placach. Przyprowadzę wygnańców ze wschodu i zachodu. Będą tu mieszkać i stanowić mój lud. Ja zaś będę ich Bogiem. Dlatego kontynuujcie odbudowę świątyni. W tej drugiej wypowiedzi Bóg kieruje swe słowa raczej do mieszkańców Jerozolimy, a nie do wygnańców, którzy przysłali poselstwo z zapytaniem. Nie dajcie się zniechęcić. Przekonajcie się, że wam pobłogosławię. Zamierzam bowiem ostatecznie zrealizować swój plan uczynienia was światłem narodów, nauczycielami pogan. Jest jednak pewien warunek. I tutaj Bóg przypomina im to, czego wymagał od wcześniejszych pokoleń. Bądźcie prawdomówni, wydawajcie sprawiedliwe wyroki, dbajcie o zgodę społeczną, nie knujcie zła przeciwko bliźnim, nie przysięgajcie fałszywie, a wtedy narody, które przekonają się o waszych najwyższych standardach moralnych, będą pragnęły uczcić mnie, będą chciały modlić się do Boga, który ma takich wspaniałych wyznawców. Wtedy dopiero 10 spośród nich uchwyci się frędzli uszat jednego Żyda i będą przychodzić do mnie waszymi śladami. Wtedy Jerozolima stanie się nareszcie miastem pokoju i radości. Jednak droga do tego wiedzie przez moralną naprawę. Jakie więc odpowiedzi udzielił Bóg przez proroka? Czy Żydzi mieli pościć, czy nie? Tak samo jak później Jezus, również prorocy nie udzielali prostych odpowiedzi. Samo pytanie było zresztą skomplikowane. Z jednej strony świątynia była prawie odbudowana, ale z drugiej nigdy nie przeżyła powrotu Bożej obecności, Szechiny. Część wygnańców powróciła, ale jeszcze nie wszyscy. Reszta mieszkających na obczyźnie często stawała się obiektem prześladowań. Usłyszawszy więc, że Bogu tak naprawdę nie bardzo zależy na ich postaw, tylko na rzeczywistej naprawie postępowania, odeszli pewnie strapieni i dalej pościli. Nawet wtedy, gdy stała świątynia, i tak niektórzy uważali, że jej odbudowa nie spełniała warunków obiecanego powrotu Izraela do roli przewodnika narodów. Mijały wieki. Druga świątynia w coraz większym stopniu przypominała jaskinię zbójców, zamiast być miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Jej włodarze, kapłani uważający się za potomków Sadoka, czyli Saduceusze, stali się kastą światowych urzędników. Pobożni coraz rzadziej uznawali ich za reprezentantów Bożej chwały. W przeciwieństwie do tego budynek i kult w nim sprawowany stawał się coraz bardziej okazały. Herod Wielki przebudował świątynię tak wspaniale, że stała się jedną z najświętszych budowli swoich czasów. Dom ten miał jednak do wypełnienia pewne poważne zadanie. Miała się w nim zrealizować obietnica proroka Ageusza, który przypowiedział, że chwała Boża raz jeszcze napełni tę świątynię. Stało się to, gdy Jezus wkroczył w jej mury i napełnił ją światłem swej nauki. 50 dni po jego śmierci i zmartwychwstaniu szum wiatru i płomienie ognia stały się przejawem ostatniego i najwspanialszego aktu dokonanego w tych murach. Napełnienia Duchem Świętym pierwszego zgromadzenia naśladowców Jezusa. Świątynia spełniła swą funkcję i mogła przestać istnieć. Bóg zachował ją do końca żydowskiego żniwa, po czym upadła, by się już nigdy nie podnieść, przynajmniej do naszych czasów. Po wojnie żydowskiej, a w szczególności po upadku powstania Bar Kochby, Żydzi zostali rozpędzeni na 4 strony świata. Nie tylko nie mieli świątyni, ale z wielkim trudem przychodziło im nawet utrzymanie łączności z jakąś radą starszych, by zachować jedność religii i narodowej kultury. Oprócz tego z obawą obserwowali, jak wyrasta obok nich potężna społeczność religijna, która twierdzi, że wywodzi się z tego samego źródła i czci tego samego Boga, a jednak trudno w niej było rozpoznać podobieństwo wiary Abrahama, Mojżesza, Dawida i Ezdrasza. Chrześcijaństwo, zwłaszcza to po soborze nicejskim w roku 325, nie tylko w niewielkim już stopniu przypominało prawdziwą religię Bożą, ale co gorsza, stało się najbardziej zawziętym wrogiem starszych braci w wierze. Nic dziwnego, że w tych warunkach Żydzi z coraz większą tęsknotą oczekiwali na powrót Mesjasza, na przywrócenie ich do ziemi ojców, odbudowę świątyni i ustanowienie Izraela światłem dla narodów. Cały czas zapewne pamiętali o napomnieniach Zachariasza. Mówcie prawdę, wydajcie sprawiedliwe wyroki, okazujcie sobie dobroć, nie żywcie zła w sercach, nie krzywdźcie słabych. Ale oprócz tego rozwinęli cały szereg obyczajów, które utrzymywały ich serca w stanie ciągłej tęsknoty za utraconą ojczyzną, stolicą i jej świątynią. Gdy młodzi ludzie się pobierali, czoło oblubieńca miało zostać przybrudzone popiołem, by także w chwili radości weselni goście pamiętali o spalonej świątyni. Po błogosławieństwie wina pan młody rozbijał kieliszek na pamiątkę zniszczenia Jerozolimy. Gdy ludzie szyli sobie nowe ubrania, mieli go w jednym miejscu rozedrzeć na znak rozdarcia narodu. Nowo wybudowany dom miał mieć w widocznym miejscu jakiś niewykończony fragment, by przypominać o zburzonym domu Izraela. W wielu modlitwach zawarte zostały prośby o odbudowę świątyni, o powrót z wygnania. Spośród słynnych 18 błogosławieństw Szymone Esrei, wypowiadanych w ramach codziennej modlitwy Amida, aż 5 dotyczy czasów przywrócenia. Błogosławiony jest Bóg, który przywraca Izraelowi ich utraconą ziemię, sprawiedliwych sędziów, królestwo ze stolicą w Jerozolimie, panowanie potomka Dawida oraz służbę świątynną i ofiarniczą. I tak doczekali wieku XIX, gdy na horyzoncie zdarzeń zaczęły się pojawiać pierwsze nikłe światełka nadziei. Zmiany nastąpiły szybko. Społeczność żydowska w Palestynie, licząca w roku 1870 około 50 tysięcy osób, w ciągu niecałych 150 lat zwiększyła się do ponad 6 milionów Żydów mieszkających we własnym kraju w państwie Izrael. Pustynna ziemia zazieleniła się nowymi uprawami. Miasta zostały odbudowane, założono nowe, powstały drogi, wodociągi, sieci elektryczne i komunikacyjne. W ten sposób zrealizowane zostały niektóre z 18 błogosławieństw. Dlatego Izraelita mieszkający w Jerozolimie słusznie pyta swego rabina słowami sprzed 2500 lat: czy mam pościć 5 miesiąca? Odpowiedź na to pytanie generuje w społeczności narodu izraelskiego 3 rodzaje postaw. Część Żydów traktuje opowieści o Mojżeszu, Jozuem, Dawidzie czy Salomonie jako narodową mitologię. Uważają, że tamta legendarna epoka, nawet jeśli była rzeczywistością, przeminęła i już nie powróci. W zasadzie rezygnują ze swojego judaizmu, wiary w Boga i w Biblię. Choć są genetycznymi Żydami, żyją jak poganie, bez wiary, oddaleni od Boga. Nie pytają, czy mają pościć. Po prostu nie poszczą, bo nie wierzą w sensowność religijnych postów. Inni znów, na przeciwległym biegunie postaw, nadal oczekują przyjścia Mesjasza i ustanowienia przez niego Królestwa Izraela. Ignorują aktualną rzeczywistość istniejącego państwo Izrael i nadal podporządkowują całe swoje życie owej świetlanej przyszłości. Ci nadal poszczą, gdyż uważają, że nie zrealizowała się żadna z obietnic o czasach przywrócenia. Mieszkają w Izraelu, ale tylko po to, by lepiej im się czekało na ustanowienie Królestwa Mesjasza. Pośrodku, między tymi dwoma skrajnościami mieszczą się postawy większości Żydów, wierzących mocniej lub słabiej, ściślej lub mniej ściśle przestrzegających zasad judaizmu, cieszących się z powstania państwa izraelskiego, ale jednocześnie dostrzegających wielu jego niedostatków. To oni ogarniają aktualną sytuację najbardziej realistycznym spojrzeniem, dostrzegając pracę, która już została wykonana, ale także zadania, które jeszcze przed nimi stoją. Doceniają oni materialne podstawy egzystencji stworzone dla Żydów w Izraelu po II wojnie światowej, ale jednocześnie często nie są zadowoleni z duchowego, moralnego i religijnego stanu ogółu społeczności. To do nich przede wszystkim zwraca się prorok Zachariasz i podpowiada: kontynuujcie pracę, którą zaczęliście. Dokończcie ją. Budujcie dalej mury struktury państwowej, ale nie zapominajcie o świątyni, o duchowym doświadczeniu potrzebnym do spełnienia usługi przewodnika narodów. A przede wszystkim bądźcie uczciwymi i sprawiedliwymi ludźmi. Nie kłamcie, nie oszukujcie, nie uciskajcie słabych, nie planujcie zła. Tylko wtedy macie szansę stania się moralnym autorytetem dla świata. Gdy więc Izraelici zapytali nas, czy powinni pościć w przyszłą niedzielę, 12 sierpnia, gdybyśmy sami zastanawiali się, czy powinniśmy pościć razem z nimi, to odpowiedzi dla nich i dla siebie szukalibyśmy w słowach proroka Zachariasza 8:16-19. Prawdę mówcie każdy z bliźnim swoim, prawy i spokojny sąd czyńcie w bramach waszych, a jeden drugiemu nic złego nie myślcie w sercach waszych, a w krzywo przysięstwie się nie kochajcie, bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan. Post 4, i post 5, i post 7, i post 10 miesiąca obróci się domowi judzkiemu w radość i wesele, w rozkoszne, uroczyste święta, ale prawdę i pokój miłujcie. Powiedzielibyśmy: pośćcie nadal, ale niech intencją waszego postu będzie właściwa postawa moralna. Wymagania stawiane w tej wypowiedzi bynajmniej nie przekraczają miary ludzkich możliwości, a przy tym nie zaniedbujcie odbudowy państwa i duchowej świątyni usługi dla narodów, gdyż Pan, nawróciwszy się, umyślił w te dni dobrze czynić Jeruzalemowi i domowi judzkiemu. Nie bójcie się. Drodzy przyjaciele, łatwo udziela się pouczeń innym, ale spójrzmy w tym kontekście na samych siebie. Zadajmy sobie podobne pytania. Jest bowiem jeszcze jedna okoliczność w tym roku dotycząca bezpośrednio naszej społeczności, badacza Pisma Świętego, która skłania do podobnych refleksji. Za niecałe 3 miesiące, 31 października w roku 2016, przypada 100. rocznica śmierci inicjatora naszego ruchu, Charlesa Taze'a Russella. Gdy rozpoczynał on swoją pracę, ani przez myśl mu zapewnie nie przeszło, że może umrzeć, zanim na ziemi zostanie ustanowione Królestwo Mesjasza i pozostawić po sobie na długie lata zagubioną społeczność. Kilkadziesiąt tysięcy poświęconych na całym świecie i w sumie ponad 100 tysięcy zainteresowanych głoszoną przez niego prawdę czekało na jego ocenę sytuacji, na wskazówki i prowadzenie. Tymczasem założyciel umarł bez wydania rzetelnej oceny tego, jak prowadzić tę rozbudzoną społeczność po roku 1914. Jego śmierć była dla pierwszych badaczy prawie tak samo wielkim dramatem, jak dla Żydów zburzenie świątyni. Zdaję sobie sprawę, że porównujemy tu zjawiska o zupełnie innej skali czasowej, jakościowej oraz ilościowej. Społeczność Izraela istnieje od ponad 3,5 tysiąca lat, nasza od 130. Żydów jest kilkanaście milionów, nas jest zaledwie garstka. Izrael odgrywa znaczącą rolę w procesie ustanowienia na ziemi Królestwa Mesjasza. Ruch badaczy zaś, zwłaszcza tych niezależnych, odchodzi powoli w historyczne zapomnienie. Mimo to, jednak zadaję sobie głośno pytanie, jaka powinna być postawa kontynuatora ruchu badaczy w dniu setnej rocznicy śmierci jego założyciela? Czy powinienem upłościć i płakać za utraconymi czasami świętości? A może pościć i ubolewać nad złym stanem świata w poczuciu apokaliptycznej bliskości wielkiej katastrofy Armagedonu? Czasami pojawia się jeszcze pokusa, by w ogóle zaniechać wspominania wydarzeń sprzed 100 lat i zasymilować się z powszechnym, otaczającym mnie chrześcijaństwem. Ogólnie rzecz ujmując, jest to pytanie o rodzaj postawy w okresach przejściowych, gdy zmieniają się paradygmaty historii zbawienia. W takiej sytuacji byli Żydzi po niewoli babilońskiej, gdy nic już nie było takie, jak wcześniej. A jednak Boży plan rozwijał się dalej. W takiej byli zarówno Żydzi, jak i pierwsi Żydowcy, chrześcijanie, po śmierci Jezusa. A przed zburzeniem świątyni przez Rzymian, gdy przemijał co prawda jeden świat wiary, ale nastawał nowy. W podobnej sytuacji jesteśmy my dzisiaj, gdy coś się zmienia, gdy przemija czas mesjańskiej ofiary i nastaje okres jej konsumpcji, jeśli tak wolno to się wyrazić. Jeszcze nie stało się wszystko, ale dużo się zmieniło. Zastanawiamy się więc, czy to już jest ta z dawna oczekiwana zmiana. Jedni są pewni, oczywiście, że tak, odpowiadają. Inni z nie mniejszą pewnością twierdzą, absolutnie nie. Jeszcze wiele musi się wydarzyć, by mogło się rozpocząć Królestwo Mesjasza. Tymczasem pewni siebie pytają Boga. Izali mamy jeszcze pościć miesiąca piątego? A Bóg odpowiada. Czy jecie? Czy pościcie? Czyńcie to ku mojej chwale i swojemu pożytkowi. Oraz przypomina nam początkowe zobowiązania entuzjazmu naszej pierwszej miłości, pierwszego zaangażowania ruchu, w którym pozwolił nam przeżyć nasze nawrócenie. Jest też inne podobieństwo. Podobnie jak Żydzi po roku 70 zostali skonfrontowani z błyskawicznym rozwojem spokrewnionej z nimi religii w postaci popularnego, spoganizowanego chrześcijaństwa, tak i my, badacze, patrzymy być może nawet trochę z zazdrością na prężną działalność większościowego ruchu wywodzącego się wprost z organizacyjnych ram stworzonych przez naszego wspólnego założyciela. Z drugiej strony zauważamy jednak, że od początku organizacja ta porzuciła podstawy, które według nas stanowią o tożsamość oryginalnego ruchu studentów biblijnych. Owa sytuacja generuje wśród wiernych kontynuatorów idei zapoczątkowanej przez zmarłego 100 lat temu Charlesa Taze'a Russella trzy rodzaje postaw. Jedni ustawiają się wokół wykopanego z ziemi fragmentu, wzniesionego przez niego teologicznego fundamentu i trwają przy nim, jak przy murze płaczu, w przekonaniu, że sama bliskość tego miejsca będzie dla Boga wystarczającą podstawą do wysłuchania ich modlitw. Inni usiłują podkreślać poczucie bliskości czasu zakończenia wieku Ewangelii, wskazując na zły stan świata, zagrożenia, zepsucie i konieczność Bożej interwencji. Jednak w czasach dość powszechnego dobrobytu i spokoju oraz w miejscach, gdzie wojnę, głód i nędzę ogląda się na razie tylko w telewizji, trudno jest dzisiaj wzbudzić zainteresowanie apokaliptycznymi przepowiedniami. I jest jeszcze jedna, najbardziej niepokojąca postawa. Tych, którzy ani nie oglądają się wstecz, ani nie wyglądają przyszłości, tylko mówią samym sobie i swojemu otoczeniu: owszem, wywodzimy się z ruchu badaczy, nasi rodzice czy dziadkowie ożywieni zostali duchową ideą tego ruchu, ale my jesteśmy po prostu chrześcijanami. Niezależnie od teologii, w gruncie rzeczy powinniśmy wyznawać podstawę zasady biblijne, bez spierania się o szczegóły, prowadzić pobożne, sprawiedliwe życie, poświęcać się dla dobra innych, a resztę pozostawić Bogu i Jezusowi. W gruncie rzeczy trudno powiedzieć, dlaczego trzymamy się jeszcze w gasnącym zborze badaczy, zamiast dołączyć do jakiejś najbliższej społeczności o protestanckich korzeniach, prowadzącej ożywioną i ciekawą działalność. Wydaje się jednak, że żadna z tych trzech podstaw nie odpowiada temu, co odpowiedział Bóg Żydom 2,5 tysiąca lat temu na pytanie: Izali jeszcze płakać będę miesiąca piątego? Istotą religii żydowskiej było i jest pełnienie przykazań, tworzenie postawy moralnej, która mogłaby się stać wzorem postępowania dla ludzi w Królestwie Mesjasza. Dlatego w odpowiedzi prorok zwrócił uwagę na podstawowe wymogi sprawiedliwości i pobożności. A co było istotą ruchu zapoczątkowanego przez Charlesa Taze'a Russella około 140 lat temu, na którą można by dzisiaj wskazać jako na sposób zachowania właściwej postawy? Wydaje się, że dwa komponenty złożyły się na wielki sukces pierwszego ruchu studentów biblijnych. Po pierwsze, istotny był element poczucia bliskości czasu końca. Było to ogólną atmosferą tamtego okresu między rewolucją francuską i pierwszą wojną światową, która rzeczywiście wyznaczyła kres tamtego świata. Jednak wskazywana w początkach działalności badaczy perspektywa czasowa pozostawiała wystarczający margines, by móc w ciągu 20-30 lat wykazywać się poświęceniem i aktywnością. Po drugie, i co może nawet ważniejsze, Charles Taze Russell udzielał racjonalnych odpowiedzi na pytania dręczące ówczesnych chrześcijan. Budował realistyczną, wręcz naukową wizję Królestwa Bożego, osadzonego w realiach znanych ludziom z codziennego życia. Dlatego wydaje się, że Bóg również i mnie podpowiada, w jaki sposób mogę dzisiaj po 100 latach pozostać studentem Pisma Świętego, uczniem Biblii. Mówi mi: żyj w poczuciu bliskości czasu, ale niech cię to nie paraliżuje. Staraj się zachować ducha działaczy tego ruchu sprzed 100 lat. Udzielaj racjonalnych, biblijnych odpowiedzi na aktualne pytania chrześcijan, a także wykazuj się zaangażowaniem w ich propagowaniu, tak by twoje odpowiedzi były słyszalne wśród milionów chrześcijan, którzy cię otaczają. Na moje pytanie o przyszłość ruchu studentów Biblii Bóg odpowiada mi: zachowuj nadal posty wieku Ewangelii. Świat, który cię otacza, nie jest jeszcze zaplanowanym przeze mnie królestwem. Zaszło wiele przygotowawczych zmian, ale ciągle jeszcze nie przeminęło zło. Jeszcze ziemia nie jest godna tego, bym zamieszkał wśród ludzi. Z drugiej jednak strony, służ tym, co masz w ręce, by na dobrych, teologicznych postawach objaśniać zachodzące przemiany i wskazywać kierunki oraz cele moich działań na tym świecie. Czy reaguję właściwie na tę Bożą podpowiedź udzieloną za pośrednictwem proroka Zachariasza? Ja sobie już odpowiedziałem na to pytanie. Teraz wasza kolej.